Chciałbym rozpocząć jednym wersetem z Bożego Słowa, a mianowicie jest to pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza, 4, 1 werset. A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. W Biblii Warszawsko-Praskiej ten werset nieco inaczej brzmi, ale ta sama treść. Duch mówi bardzo wyraźnie, że w czasach ostatecznych niektórzy ludzie odpadną od wiary, a poddadzą się działaniu mocy uwodzicielskich i pokusom demonów. Tak roboczo sobie zatytułowałem to, o czym chcę mówić. Gdzie prawda, a gdzie fałsz? Co pewien czas w życiu Kościoła doświadczamy takiego odżywania praktyk, które w moim postrzeganiu nie są biblijne. Zaznaczam w moim, bo są ludzie, którzy uważają, że jest wszystko w porządku. I te praktyki zyskują sobie prawo bytu jako biblijne. Jest ich tak dużo, że jest rzeczą niemożliwą, bym wymienił je tu wszystkie. Na temat tylko jednego ruchu, jeden z naszych braci pracę magisterską napisał, więc jest ogromna paleta różnorodności, tak dziwnych rzeczy, że człowiek sobie zadaje pytanie, iż to można z Biblii wyczytać. Zapewne Pan Bóg też jest zdziwiony takimi objawieniami, temu, co ludzie potrafią wymyśleć. W związku z tym nie będzie tu aż tak dużo szczegółów. Na pewno nie będę mówił i wymieniał nazw zborów ani nazwisk. Niektóre praktyki mają zwodniczy charakter, ale podane są lub uzasadniane są biblijnymi tekstami. Czy są stosowane świadomie, czy nie? I tak, i nie. Odnoszę takie wrażenie, że w naszym środowisku pojawiają się w formie naśladownictwa. Na ogół my w naszym środowisku próbujemy dorównać innym, ale u tych innych, od których czerpiemy wiedzę na temat tych dziwnych zjawisk, były wprowadzane w sposób celowy, świadomy, zaprogramowany. A celem na ogół tych dziwnych rzeczy jest jedno. Osiągnąć za wszelką cenę sukces. Możecie to usłyszeć w przeróżnych miejscach. Sukces, sukces. W Stanach Zjednoczonych, jeśli pastor nie odniesie jakiegoś znaczącego sukcesu w ciągu 5 lat, szukają drugiego, już jest wakat. Szuka się takiego duchowego rozwoju, w którym stawia się wszelkiego rodzaju przeżycia i objawienia ponad Słowo Boże. I dochodzi do tego, że z czasem ludzie nie są w stanie odróżnić, co jest prawdą, a co fałszem. Na ile jest słuszne zwracanie uwagi na takie rzeczy? Zwłaszcza teraz. Dlatego jest to ważne zwracać uwagę, bo żyjemy w czasach ostatecznych i Słowo Boże powiada nam, że będą różne zwodnicze rzeczy. Jeden przykład. Robert Schuller, nazwisko pasuje jak ulał do tego, co robił, jest przedstawicielem takiego bardzo silnego ruchu prosperity, ruchu wiary, ale dobrobytu zwłaszcza. Miał kościół, który się nazywał Crystal Cathedral w Garden Grove w Kalifornii. No i cóż, ten wielki propagator tej teologii dobrobytu zbankrutował. Kilka tygodni temu, dzisiaj sprawdziłem jeszcze w internecie, został odsunięty, kościół wykupił kościół rzymskokatolicki i na zasadzie jeszcze takiej dobrowolności. 3 lata jeszcze im pozwolą tam prowadzić nabożeństwa, ale już syn ojca odsunął, bo ojciec już zupełnie stracił kontrolę nad wszystkim. Dobrobyt. I zbankrutował? Zobaczcie, do jakich rozczarowań prawdopodobnie doprowadził takie wyznanie wiary. Do czego to prowadzi? Chrześcijanie będą stawiani w takiej duchowej walce, bo centrum tej duchowej walki nie jest w sferze fizycznej. Ono jest w sferze duchowej. Diabeł wie, że ma coraz mniej czasu, by osiągnąć swój cel. A więc użyje sposobów, które poda w białych rękawiczkach. W Biblii nie jest napisane kalkulujcie i obliczajcie, ale jest napisane bądźcie gotowi. Na początku tego roku, jak wiecie, wszyscy zaczęli kalkulować, spekulować, liczyć, kiedy koniec świata, prawda? No i jakieś tam jeszcze teorie ciągle są brane pod uwagę. Naszą nadzieją jest powrót Chrystusa i to jest motywacja naszego chrześcijańskiego życia i gotowości do tego spotkania. Ale jakoś się te poglądy przecież rozprzestrzeniają. Dziś każdy może napisać książkę. Może ją wydać i tylko ten, kto ją napisze, ponosi odpowiedzialność za to, co w niej napisał. A więc ukazują się książki, które uzyskują miano nawet bestsellerów. W milionach egzemplarzy wydane. U nas takie książki są znane, kilka takich się rozeszło, że są znane jako bestsellery. No i sukces murowany. Problem polega na tym, że w tych książkach nie dowiecie się, jak to wynika z Biblii, żeby odnieść sukces. Ale są tam zastosowane techniki marketingu, zwykłego, ekonomicznego marketingu, które się obraca w taki sposób, aby działały teoretycznie w kościele. Ja to mówię, że to jest takie zwierzę, co ma 8 nóg. Biegnie na 4, a jak widzi, że się coś święci złego, to cyk, łapy do góry i następne 4 już są gotowe, aby na nich biec. Pytanie jest takie, czy czytać to, czy nie? Jeśli chcemy mieć poprawny pogląd, to przede wszystkim musimy znać Biblię. I jeśli jesteśmy mocno osadzeni w Biblii, to oczywiście, żeby wiedzieć i dyskutować z kimś, to trzeba nieraz przeczytać. Może nie wszyscy, może niektórzy muszą przeczytać, ale są rzeczy, jeśli już wiemy, że tego nie warto czytać, no to nie, ale ktoś musiał najpierw to przeczytać, żeby się zorientować, czy to warto czytać. A duch antychrysta będzie sięgał nawet po dowody naukowe, by udowodnić nam, okłamać i zwieść ludzi, że to, co jest proponowane, jest absolutnie biblijne i prawdziwe. Ewa Moen napisała tak. Wierzymy Pismu Świętemu nie dlatego, że jeszcze ktoś nie odkrył nam całej prawdy o Biblii, ale dlatego, że na własnej skórze przekonaliśmy się o prawdziwości Słowa Bożego. Naśladujemy Jezusa nie dlatego, że jesteśmy naiwni, niedoinformowani, że nie znamy całej prawdy o Nim, ale dlatego, że wierzymy w Niego. Bóg nigdy nie działa poza ani ponad swoim Słowem. Subtelne oszustwo, które można porównać do kawałka tortu, jest smaczne. Z prawdziwej bitej śmietany, biszkoptu i owoców, tyle że z domieszką arszeniku. Książki i proponowane różne poglądy czy rozwiązania zyskują w naszym środowisku zwolenników, bo autorzy opisują swój sukces osiągnięty niestety, ale metodami marketingu. Niekoniecznie to jest biblijne. My usiłujemy to naśladować. Dlaczego? Bo my jesteśmy też spragnieni sukcesu. Tak naprawdę mamy dosyć małych, herlawych, mizernych zborów. Dlatego marzymy o megazborach. I jeśli z megazboru przychodzi informacja, jak to on funkcjonuje, to który pastor nie da się złapać na to? Który nie marzy o tym? Czy myślicie, że ja nie marzę o większym zborze? To jest naparstek. Mnie się marzy 1000, 2000... 3000 ludzi, ale już nie zdążę chyba się doczekać. Ale każdy z nas ma takie marzenia i chciałby chodzić do takiego wielkiego zboru. No w każdym razie jakoś nie zachęca mnie, nie satysfakcjonuje mnie, przepraszam za określenie, taki zapyziały zboreczek. 3 osoby na krzyż. Ja jestem może już trochę zepsuty przez was, bo wy stanowicie pewną dużą lokalną społeczność. W związku z tym, jak znajdę się w małym zborku, to się czuję, jakbym miał klaustrofobię. Więc jestem trochę zepsuty już przez lata obecności w tym zborze. Duch tego wieku oczekuje, aby coś robić szybko i widowiskowo. Moralne życie nie jest dzisiaj tak ważne. To nie jest ważne. Kościół musi mieć swoje błogosławieństwo. Teraz, natychmiast. Zapominając, że tak naprawdę błogosławieństwo ostateczne odbierzemy w wieczności. A żeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. To na tamten czas, gdy On przyjdzie, mamy być tak wypróbowani i przygotowani na spotkanie z Jezusem Chrystusem. Powiada się nam, że możemy pozbyć się wszystkich problemów finansowych, zdrowotnych, o ile tylko usiądziemy na latający dywan chrześcijaństwa. Mądrość, pożądliwość, dopomaganie Bogu zawsze zniekształca Boże działanie. Ludziom się wydaje, że często tak, że jeśli to działa, jeśli tam gdzieś to funkcjonuje, jest ogromny Kościół, no to znaczy, że to jest poprawne, że to jest Boże. Niekoniecznie. Jeśli tak by było, no to w takim razie dominujący Kościół w naszym kraju jest najlepszy, bo jest największy. Nie ma wątpliwości, jeśli takie kryteria by uwzględniać. Skoro coś dobrze wygląda, to znaczy, że jest prawdziwe. Fałsz zawsze dobrze wygląda. Podrobione pieniądze zawsze dobrze wyglądają. Dopiero trzeba speca, fachowca, żeby wykrył, że są nieprawdziwe. Muszą być poddane próbie. Tak jest też z życiem ludzi wierzących. Ludzie bardzo łatwo wierzą wszelkiego rodzaju wróżbiarzom, przepowiadaczom przyszłości, horoskopom, znachorom, bioenergoterapeutom, różdżkarzom, jasnowidzom, ignorując to, co mówi Bóg. Nostradamus, Sybilla, często objawienia ludzi świętych, okultystyczna literatura, senniki, cenione bardziej niż Biblia. Tak na marginesie. Ostatnio usłyszałem zdumiewającą rzecz, oby była nieprawdziwa. Pewne, niestety niewiasty, no przepraszam, kobiety, postanowiły, że będą uczyć prorokowania i tłumaczyć sny. A jeden brat mi poradził, wiesz, jaki jest sprawdzić? Idź, powiedz, że miałeś sen, niech ci powiedzą, co się śniło. Jak w księdze Daniela. I od razu będą zweryfikowane. Ludziom zaczyna brakować Biblii, to wymyślają jakieś rzeczy, które są na granicy groteski. Ile zabobonów i dziwnych rzeczy ludzie przestrzegają i wierzą im. Myślą, że one mają magiczną moc. Noszą różne amulety. Pukają w niemalowane drewno, chwytają się za guzik, jak kominiarza zobaczą. Nie witają się przez próg. Czarny kot, podkowa, czerwona wstążeczka na ręku dziecka, bo to przyniesie niemowlakowi szczęście. Wstawanie lewą, prawą nogą. Diabeł próbuje różnymi sposobami omotać nasz umysł, abyśmy tylko byli jemu podporządkowani. Ktoś powie, przecież horoskopy się sprawdzają, wróżby też często się sprawdzają. Prawda. Diabeł na tyle, na ile może działać, na tyle zna przyszłość i o pewnych rzeczach powie. To właśnie dlatego zwodzi ludzi, uzależniając ich od siebie. Biblia nie mówi, że to jest wierutne kłamstwo. Biblia mówi, że nie wolno się zajmować tymi sprawami. Nie. Nie dlatego, że to taka niewinna zabawa. Prądu też nie widać. Włóż tam 2 palce, się przekonasz, czy to jest niewinna zabawa. Ostatnia cywilizacja przed przyjściem naszego Pana i Zbawiciela będzie antychrześcijańską. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, powiada apostoł Paweł, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Tak będzie wyglądała ta ostateczna cywilizacja. Na szczęście Słowo Boże powiada, że na końcu i tak będzie tryumf Chrystusa. Ale ta antychrześcijańska cywilizacja antychrystusowa będzie jakiś czas funkcjonować. Jak nigdy mamy okazję obserwować chaos w życiu religijnym. Sprzyjającym temu jest na przykład taki trend dotyczący światowej religii. Sądzono dotychczas, że taką światową religią zagrażającą chrześcijanom, w takiej, myślę, bardzo prostej klasyfikacji, ludzie mówili, to jest rzymski katolicyzm. Ale to, moim zdaniem, to nie jest prawdą. Najbardziej zagrażającą jest New Age, ruch nowego wieku. To jest najbardziej zagrażający prąd filozoficzno-religijny, który wkrada się w sposób niesłychany do życia dziesiątek tysięcy, a może milionów ludzi. W 1993 roku w Chicago, 5 września, podpisano globalną deklarację etyczną wzywającą do połączenia się wszystkich religii świata, zjednoczenia wszystkich religii świata. I miało to miejsce na spotkaniu przedstawicieli wielkich religii. A więc krok zrobiono w tym kierunku, aby stworzyć globalny kościół. Ten globalny kościół będzie połączony siecią internetową z hierarchią przywódców, tak zwana światowa struktura piramidalna. Tym kościołem sterować będą nowi apostołowie i prorocy. A centrum tego kościoła ma być w Colorado Springs z taką nadzieją, że w przyszłości będzie ta stolica przeniesiona do Jerozolimy. Peter Wagner napisał, że powstaje nowa reformacja apostolska i wiele powstało już kościołów właśnie takich noworeformatorskich. I powiadał on, że będzie to nadzwyczajne działanie Ducha Świętego, które zmierza ku zupełnej zmianie oblicza wiary chrześcijańskiej na skalę światową. Nastał nowy dzień. Buduje Pan fundament Kościoła na nowe tysiąclecie. Jeśli się nie mylę, to Wagnera już nie ma. Nie żyje, a Kościół jeszcze jakoś, ten prawdziwy chrześcijański, mimo wszystko trwa, trzyma się, bo ma jedną niesłychaną zasadę i taką obietnicę. Ja buduję mój Kościół, powiedział Jezus. I bramy piekielnego nie przemogą. Ale musimy być rozważni. Z czym mamy do czynienia obecnie? Zacznę od pewnej zapowiedzi, którą też jedna z takich liderek tego ruchu zapowiedziała, że już w 2003 roku wszystko będzie zmienione, już ten rok minął, nic się nie zmieniło, aż tak jak oni to prorokowali. Ale mimo wszystko są pewne rzeczy robione. Powiem co z dziećmi, co z młodzieżą i co z dorosłymi. Dzieci. Od pewnego czasu lansuje się na Zachodzie, a jak tam, to i u nas, że dzieci w wieku od 4 do 14 roku życia są kluczem do przyszłości Kościoła. Nazwano to okno 4/14, nowe pokolenie. Powiedziano, że to jest ukryty potencjał w nich, siła transformacji naszych społeczeństw i Kościoła tkwi w tych dzieciach w wieku od 4 roku do 14 roku życia. W związku z tym Kościół powinien się skupić na zdobyciu tego pokolenia, uratować z rąk diabła, doprowadzić do dojrzałości, wyposażyć do wypełnienia powołania, które jest przed nimi. To kluczowe zadanie dla Kościoła. Przykładem tego Jest taki film Obóz Jezusa. Był prezentowany w TV Religia. Nie wiem, czyście go widzieli, czy nie. W czym rzecz? Nie twierdzę, że dzieci nie mają być nawrócone, dzieciom, że nie trzeba dzieciom głosić Ewangelii. Oczywiście, że tak. Chcemy dzieci zdobyć dla Chrystusa. W 2009 roku otrzymałem zaproszenie na taką konferencję, żeby też i dzieci zachęcić do udziału w takiej konferencji. I rodzą się pytania. Gdzie zrodziła się myśl, że dzieci w tym wieku są kluczem do przyszłości Kościoła? Skąd pomysł, że chrześcijanie mają dokonać transformacji społeczeństw? Kto uczynił te dzieci kluczem do zmiany w Kościele? Uczestniczyłem w takim nabożeństwie, gdzie dzieci namawiano do przeżycia chrztu w Duchu Świętym, ale nie powiedziano im ani słowa, że się muszą nawrócić, że muszą zmienić swoje życie. Przyszłością Kościoła, musimy to bardzo jasno sobie powiedzieć, nie kto inny jest, ale Jezus Chrystus. Wczoraj, dziś i na wieki ten sam. On buduje Kościół. Bramy piekielnego nie przemogą. Co mówią Dzieje Apostolskie? Drugi rozdział, często cytowane słowo. I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleję ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny. Nawet i na sługi moje i służebnice moje wyleję w owych dniach ducha mego i prorokować będą. I uczynię cuda w górze, na niebie i znaki na dole, na ziemi, krew i ogień, kłęby dymu. Słońce przemieni się w ciemność, księżyc w krew, zanim przyjdzie dzień pański wielki i wspaniały. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Nie ma tu mowy o kluczowej roli jakiegoś jednego wybranego pokolenia. Każdy, kto wzywać będzie imienia Pana. A więc nie ma czegoś takiego, jak teraz wybrana grupa dzieci. Ale to, co widziałem, jest przerażające. Dzieci 9-12-letnie są kreowane na takich ewangelistów i się zachowują tak jak dorośli i tak gromią dorosłych, że jest to po prostu aż niesmaczne. To jest jakiś obłęd, jakieś szaleństwo. Te dzieci jeszcze muszą się ukształtować, one muszą wyrosnąć, one muszą zdobyć wiedzę, one muszą przeczytać Biblię. One niewiele jeszcze wiedzą. Kilka dni temu otrzymałem zaproszenie, żeby nie być gołosłownym. Majówka dla asów, nastolatków gotowych asystować liderom w służbie. Brzmi zachęcająco i niewinnie, prawda? Obóz dla dzieci na Mazurach, by dzieci były asystentami liderów. Nie wyobrażam sobie, żeby dziecko stanęło obok mnie i było moim asystentem do wspierania mnie w mojej służbie. Jak ono jeszcze niczego nie poznało, niewiele wie. Jeszcze ma nieukształtowany charakter, poglądy. To brzmi zachęcająco, to może brzmieć, no to tak przecież tylko, żeby się czegoś nauczyły. Nie, za tym się kryje coś więcej. To jest szaleństwo podane w białych rękawiczkach. Nie wysyłajcie dzieci na takie coś. Nie wysyłajcie, jak nie chcecie mieć potem problemów. Chrońmy nasze dzieci przed robieniem z nich nauczycieli, ewangelistów, zanim sami nie zostaną ukształtowani, nawróceni i odrodzeni. Nie mówię, jaka to misja robi. Kto w to jest zaangażowany w nauczanie katechetyczne, to już się domyśla. A co z młodzieżą? To bardzo podatna grupa na wszelkiego rodzaju manipulacje i wpływy. Stosuje się wobec nich i nas, dorosłych też, pewne techniki. I młodzież często nie racjonalizuje tych technik. Nie przygląda się temu. Połyka to jak leci. Młodzi chcą być aktywni, spontaniczni, chcą zaistnieć. A więc najłagodniej, niepostrzeżenie, wykorzystano techniki manipulacji w muzyce i w uwielbieniu. Są to socjotechniki. Wrzućcie sobie to hasło i znajdziecie szereg artykułów chrześcijańskich wyjaśniających to. Jest to przeniesienie absolutnie świeckich wzorców heavy metalowych grup rockowych na spotkania młodych. Głośna, agresywna muzyka. Uwielbianie zamienione w darcie się i wrzask. Dymy i nastrojowe światła. Chrześcijańskie grupy baletowe. Wszystko to jest techniką manipulacyjną, oddziaływującą na umysł. Długie, głośne koncerty z użyciem świateł, projekcji wizualnych, machania flagami, maszerowanie, taniec czy skakanie. A wszystko to się dzieje w atmosferze podkreślającej, że jest to jedność, miłość i wspólny cel. Tylko że młodzi sobie nie zdają sprawy, jakiej techniki się używa i oni sami tę technikę stosują. Mianowicie muzyka o częstotliwości 40 do 80 bitów na minutę ma podobny rytm jak puls bicia serca. Ja tego nie wymyśliłem, to naukowcy to wyjaśniają. Ten rytm ma hipnotyczny wpływ na umysł ludzki. Przy głośności od 80 decybeli wzwyż tworzy niezauważalne zmiany w świadomości umysłu. Organizm zaczyna funkcjonować w inny sposób. Wydziela adrenalinę, enkefalinę i beta-endorfinę. Te dwa związki ostatnie powodują u człowieka uczucie euforii i stan umysłu zbliżony do półsnu lub medytacji, zwany w okultyzmie stanem alfa. Wyzwalanie w organizmie takich stanów prowadzi do uzależnienia organizmu, wiecie w jaki sposób? Że młodzi nie potrafią się już modlić w ciszy. Jeśli nie są wprowadzeni w atmosferę tego uwielbiania, darcia się i wrzasku, nie potrafią się modlić. Ale jak mają to, potrafią się tak modlić, że wpadają w stan ekstazy aż. Potrzebują Bożej obecności, ale nazywam ją w cudzysłowie. A gdy ktoś to skrytykuje i gdy się mówi, że to jest działanie na emocje, to się takiego uważa, że nie ma Ducha Świętego, że nie jest prowadzony Duchem Świętym. Mówię mocno. Jak nie wierzycie mi, to wejdźcie na YouTube i posłuchajcie kilku fragmentów uwielbiania z ostatniego zjazdu z Gdańska. To było szaleństwo, a nie uwielbianie. Nie mówię tego tylko, bo oglądałem na YouTubie. Ludzie wychodzili, nie wytrzymywali tego. To jest tylko jeden z elementów muzyki. Stosuje się więcej takich praktyk, które pozornie nie są groźne. Tylko pozornie. A dorośli? Wobec dorosłych i całych zborów stosuje się marketingowe techniki psychologiczne. Jeśli chcecie, żeby wasz kościół był lubiany, powiada się, musicie odpowiednio dopasować głoszenie swojego poselstwa. Na przykład sugerowanie słuchaczom, że człowiek jest z natury grzesznikiem i wrogiem Boga, że sam nie jest w stanie nic z sobą zrobić, co by mogło go zmienić, jest po prostu obrażające. Nie mów tego człowiekowi, że jest grzesznikiem. Nie mów mu, że się musi nawrócić. Musisz swoim klientom proponować Boga, który nie jest krytyczny, lecz zachęca człowieka. Tacy ludzie wyjdą z nabożeństwa zachęceni. Gdy będziesz im dużo mówił o miłości, poklepiesz ich po plecach. Pan Bóg ci wybaczy. I wiecie co? Taki człowiek się nigdy nie nawróci, bo on nigdy nie usłyszy o tym, że musi się nawrócić, pokutować. On będzie ciągle poklepywany po plecach. No może kiedyś, no, ale jesteś takim fajnym człowiekiem, Pan Bóg ciebie też kocha. Tak, kocha, ale musisz się nawrócić. A potem mamy po nawróceniu problemy z ludźmi. Niby nawrócony, nie nawrócony. Oczywiście trzeba mówić o przebaczeniu, bo przebaczenie jest pewną terapeutyczną funkcją. Ale przecież trzeba zmodyfikować to przesłanie. Zamiast mówić o przebaczeniu w oparciu o krwawą ofiarę Jezusa Chrystusa, podkreślaj miłość Boga. No po co się będziesz babrał w tym? Nie mów o krwi Jezusa, nie mów o takiej ofierze. Mów o przebaczającej łasce, o miłości, że Bóg jest miłością, że kocha. Polubią ciebie. Wątek ofiary jest spychany na margines. Mów o miłości, prawości, a ludzie zapamiętają twoją ciepłą zachętę i akceptację. Będą was kochać jako miłych, uprzejmych ludzi o szerokich horyzontach. Ale nigdy, nigdy nie dowiedzą się, co to znaczy pokutować, nawrócić się, wyznać grzech. Manipulacyjne techniki nie znoszą krytykowania. Niezgoda jest od razu widziana jako bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu. Tylko powiedz, że się nie zgadzasz. Bóg zachęca nas i przestrzega, abyśmy w pełni korzystali z danych nam zdolności umysłowych i nie stawali się niewolnikami ludzi, bo jesteśmy drogo kupieni. Drogą krwią Jezusa Chrystusa jesteśmy kupieni. Mamy weryfikować nauczenie i pilnować się Bożego Słowa. Nie dajmy się zbałamucić błyskotliwym teoryjkom duchowym. Boże Słowo będzie się wypełniać skutecznie. Bóg nienawidzi letniej Ewangelii, połowicznej prawdy, a ta zalewa dzisiaj cały świat. Taka Ewangelia mówi, tylko uwierz w Jezusa, a będziesz zbawiony, nic więcej nie trzeba. I takich mamy potem ludzi. Nie wiesz, nawrócony, nienawrócony, zielony, czerwony, granatowy, fioletowy, kto go wie, kto to jest. Kiedy ludzie się nawracali, ciągle wracam do tego w moich myślach, nigdy nie mieliśmy kiedyś wątpliwości, czy człowiek się nawrócił, czy nie. Dziś zadajesz sobie pytanie, co to jest za osoba? Przemilcza się w tych manipulacjach też realność piekła i sądu po śmierci. To oczywiście gdzieś istnieje, ale to zupełnie daleko na marginesie. Cechą charakterystyczną ewangelikalnego chrześcijaństwa była, powinna być i będzie Biblia. Nie ma innej rozwodnionej Ewangelii. Przerażające jest dla mnie, kiedy na blogu można było przeczytać: liderka służby niewiast powiada, co zabrałaby z sobą na bezludną wyspę. Męża, wygodne buty, ciuchy, notatnik i ani słowa, że Biblię. A czytajcie zaproszenia na spotkania dla dzieci, dla młodzieży. Przeczytajcie zaproszenia. Mamy zaproszenie, by zabrać sobą dobry humor, gadżety różne, ale nie ma słowa o tym, że zabierz Biblię. Ani słowa, że w ogóle coś tam będzie z Biblii. Oferowane są obozy przetrwania, tylko nie uczą, jak przetrwać diabelskie ataki. Uczą, jak strzelać do ludzi z paintballa. Najpierw z paintballa, a potem ktoś strzeli z prawdziwego. Nie wierzę, że to jest nam potrzebne i naszym dzieciom. My mamy żywą nadzieję w Jezusie Chrystusie, bo mamy żywego Zbawiciela. Diabeł próbuje nas okraść z naszej tożsamości w białych rękawiczkach. Walczmy o swoją tożsamość. Nie pozwólmy diabłu na okradanie. Idźmy do pasterza, który może będzie prowadził nas nawet przez ciemną dolinę. Ale on nas wyprowadzi, bo jego pasze są zielone. Nie zamieniajmy się rolami, prowadząc pasterza, gdzie my chcemy. Ale niech on prowadzi nas tam, gdzie on chce. Nie mówię, jakie to społeczności praktykują i jacy liderzy są brani pod uwagę. Bądźcie rozsądni i mądrzy. Ci, co się już o to otarli, wiedzą i znają nazwiska na pamięć, i one padają bardzo często w rozmowach. Bądźcie ostrożni. I jeszcze jedno, myślałem, że nie zdążę tego powiedzieć, ale jeszcze jedno, mam nadzieję, że jeszcze chwilę posłuchacie. Bardzo modną stała się od kilku miesięcy, a może to już i dwóch lat, jakoś tak stary problem, z którym już myśmy się zetknęli i mieliśmy już z tym do czynienia. Ta służba nazywa się służba uwalniania. Jest bardzo teraz realizowana ta służba. Tylko w moim mniemaniu w sposób bardzo niebiblijny. Dotyczy to uwalniania z mocy demonicznych. Był czas, około roku 80, na przełomie lat 90, ukazała się spora seria książek Derka Prince'a. Jedna z tych książek odżyła na nowo. Demony wyganiać będą, bo tam jest szaleństwo. Może on miał takie przeżycia, ale z Biblią to chyba za dużo nie miało nic wspólnego. Nie kwestionuję, że zjawisko demoniczne i zniewolenie demoniczne występuje i wymaga rozprawienia się. Kwestionuję interpretację, jaka ostatnio się pojawiła od, powiadam, kilku, może kilkunastu miesięcy, że 98% ludzi wierzących wymaga przejścia przez uwolnienie z mocy demonicznych. To jest jakiś obłęd. To jest jakieś szaleństwo. Nie dajcie się temu zwieść. Najwyraźniej wygląda na to, że sama Ewangelia nie wystarcza. Nie zadziała. Dopóki nie skonsultujemy się lub nie poddamy duchowym specom. Spece, gdy się ich krytykuje, nerwowo reagują. Pokaż, ilu uwolniłeś, ile wypędziłeś demonów, a ja pokażę ci moje sukcesy. Nauczają, że Ewangelia może nas tylko tak częściowo uwolnić. Potem musimy jeszcze skorzystać z profesjonalistów, złamaczy klątw, egzorcystów, proroczych wstawienników, wewnętrznych uzdrawiaczy, psychoduchowych doradców i całej garści innych, tworzących nową klasę duchowych techników. A gdzie to jest w Biblii? Zasada jest taka. Skąd to się bierze? Ludzie dzielą się świadectwem, że mieli jakieś takie doświadczenie. Tylko, że świadectwo to nie jest Boże Słowo. Świadectwo nie może tworzyć doktryny. A każde świadectwo musi być rozpatrywane w świetle Biblii. Jeśli ktoś się modlił do jakiegoś tam świętego i załóżmy, że został uzdrowiony. I teraz powie, ja będę się do tego świętego modlił, bo zostałem uzdrowiony. To jest, świadectwo jest, stworzona doktryna, bo będę się do niego modlił, tylko że nie ma oparcia w Biblii w ogóle. Gdy chodzi o ludzi nienawróconych, to nie ulega kwestii, że stany opętania mogą występować, mogą mieć miejsce i należy z nimi bardzo rozważnie rozprawiać się, bardzo rozważnie podchodzić do problemu uwalniania ludzi z takiej opresji. Nieprzygotowani ludzie lepiej niech się do tego nie biorą, bo się to skończy tak, jak w 19 rozdziale Dziejów Apostolskich, gdzie było 7 synów z Cewy, zabrali się za wyganianie demonów, tak? I skończyło się to poważnym problemem. A zły duch rzekł im, Jezusa znam i wiem, kim jest Paweł, lecz wy coście za jedni. I rzucił się na nich ów człowiek, w którym był zły duch, przemógł ich, pognębił, tak iż nadzy i poranieni uciekli z owego domu. A co z wierzącymi? Pamiętajmy o zapewnieniu Jezusa Chrystusa. Owce moje, głosu mojego słuchają, a ja znam je, a one idą za mną i ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki i nikt ich nie wydrze z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Jeśli wierzący miałby przechodzić przez uwalnianie, to zadaję pytanie, jaki sens ma ofiara Jezusa Chrystusa na Golgocie. Ludzie o tych poglądach mówią, że Jezus z wierzących ludzi wyganiał demony i podają przykłady z Biblii. Mówią, że ta kobieta, która była zgarbiona, przyszła do Jezusa, została uzdrowiona i Jezus powiedział, czyż nie należało tej córki Abrahama uwolnić z tego związania. Po pierwsze, czytajcie tam ten tekst, wcale tam Jezus nie wygania demona. Po drugie, to, że jest córką Abrahama, nie znaczy, że jest wierzącą. Była Żydówką, ale to wcale nie oznaczało, że była już wierzącą osobą. Niektórzy mówią, no, że z Kananejki, właściwie z córki Kananejki wygnał demona, przecież to była kobieta wierząca. Może Kananejka była w jakiś sposób wierzącą? Ona wierzyła, że Jezus ma tę moc to zrobić. Ale jej córka nie była wierzącą. Trzeba było z niej usunąć to diabelskie związanie. Dziewczyna Filipi, mająca ducha wieszczego, mówiła prawdę przez tego demona, którym była związana. To świadczy o tym, że demon znał prawdę, część prawdy, i trzeba było ją uwolnić, ale to nie była wierząca. Nigdzie w Biblii nie znajdziecie miejsca, które by poświadczało, że Jezus czy apostołowie z ludzi wierzących wyganiali demony. Niektórzy się powołują na Filipa w Samarii, 8 rozdział Dziejów Apostolskich. Tam ludzie byli uzdrawiani, demony wychodziły, tylko że jest tam bardzo wyraźnie powiedziane, dobrze to czytajcie, że gdy ludzie zobaczyli, jak demony wychodzą, wtedy się nawracali, a nie, że byli nawróceni i demony z nich wychodziły. Bądźcie trzeźwi, apostoł Piotr powiada. Czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jako lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. To dotyczy ludzi wierzących. Diabeł może chodzić wokół nas jako lew. Wywiera presję, ale jest napisane, jako lew ryczący chodzi wokół nas, a nie w nas. Nie dajcie się oszukać, że człowiek wierzący może być opętany. Chcecie? Miejcie takie poglądy. Ja takich poglądów z Biblii nie wyczytuję, żeby człowiek wierzący miał demona. Jeśli ktoś mówi, że wierzący był opętany, to znaczy, że już mówi o człowieku niewierzącym. Może ktoś był wierzącym, ale odpadł i został opętany. Ale człowiek, który się trzyma Jezusa Chrystusa, nie. Apostoł Paweł to powiada, ale z natchnienia Jezusa. Nie może w jednym ciele mieszkać Duch Święty i diabeł. Ktoś musi to miejsce opuścić. Jeśli wierzymy, że jako ludzie wierzący jesteśmy świątynią Ducha Świętego, to co tam robi diabeł? Nie wiem, czy pamiętacie, sprzed wielu lat powiedziałem, jak słyszałem o zborach, to wtedy też taka była praktyka, także to się powtarza. To tak co jakiś czas tak falowo wracają takie poglądy. Była taka praktyka, że zanim zaczęto nabożeństwo w zborach, to wyganiano demony. Ja zadałem pytanie, ludzie, czy ktoś zwariował, a co ma diabeł do szukania w naszym zborze? Ja nie muszę zaczynać nabożeństwa od wyganiania diabła. On tu nie ma nic do szukania. On może wywierać presję na was, może będzie chodził jak lew ryczący wokół was, ale jest lwem przegranym. Słowo Boże powiada, zwyciężył lew z pokolenia Judy. I nie ma dyskusji. Słowo Boże jest jednoznaczne. Dalej. Ewangelia Marka kończy się takim wezwaniem. Pamiętacie? A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli w imieniu moim. Demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą. Ci, którzy uwierzyli, wyganiać będą, a nie z nich wyganiać będą. To jest ważne. Czytajmy Słowo Boże uważnie. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba, Ojcze. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jak dziećmi Bożymi, co ma diabeł do szukania? Ludzie wierzący nie są opętani. Jeśli zaczyna się taki proces, to trzeba zadać sobie pytanie od razu, co z tym człowiekiem się stało? Odpadł od Boga, jest daleko od Boga, dał przystęp diabłu, ale nie mówcie, że jest wierzący. Może jeszcze wiecie, o jakich ludziach mówią, że z wierzących wyganiali demony? Z takich ludzi, którzy myślą, że są wierzącymi. Mamy miliony ludzi, którzy sądzą, że są wierzącymi. I z nich może i wyganiano demony, mówiąc, że to byli wierzący. To byli tak zwani wierzący. Dlatego nasze pytanie powinno brzmieć, czy chrześcijanin może mieć w sobie demona? Nie. Ono powinno być zdefiniowane, do jakiego momentu człowiek jest wierzącym, jest dzieckiem Bożym. Czy to, w co on wierzy, jest jeszcze nauką Jezusa Chrystusa? Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce, odwrócą się od prawdy, a zwrócą ku baśniom. To, że chrześcijanin nie może być opętany, nie oznacza, że nie jest atakowany przez demony. One będą próbowały, one będą szukały sposobności, ale to nie znaczy, że jest człowiek opętany. Może być pod jakąś presją i możemy walczyć i sprzeciwiać się. Dajcie odpór diabłu, a ucieknie. A jak mu nie dajesz odporu, no to on się zadamawia. Ale nie w tobie, tylko obok. I jeszcze jedno. Taka tendencja, takie myślenie jest o tyle dla mnie niepokojące, że w tym więcej się oddaje diabłu chwały niż Bogu. Ludzie się tak zajęli diabłem, że zapomnieli wielbić Boga i oddawać Jemu chwałę. Ważniejsze jest oddawanie chwały Bogu, uwielbianie Go. Poświęćmy uwagę Jezusowi Chrystusowi, Jego Słowu, Jego nauce biblijnej, Bożemu Słowu. I zakończę takim stwierdzeniem, które przytoczył na swoim blogu brat Henryk Hukisz, podając, że zaczerpnął to z tę wypowiedź od Reinharda Bonke. A Reinhard Bonke powiada tak: największy sukces w wypędzaniu demonów mają ci, którzy wypędzają je tam, gdzie ich nie ma. I to jest prawda. 100% sukcesu wtedy mają. Studiujmy Biblię, poszerzajmy wiedzę, nie idźmy na przełaj przez chrześcijaństwo. To tyle groźnie brzmiącego może, ale prostującego przypomnienia. Chciejmy być wierni Bożemu Słowu, napełnieni Duchem Świętym, ale nie wyrzucający swego rozsądku, nie zawieszający kapelusza na półce i mówiący: żegnaj rozum, witaj uczucie. My mamy trzymać się Bożego Słowa. Ono jest naszą rękojmią. Studiujmy, poszerzajmy wiedzę, a Bóg zachowa nas od rzeczy niewłaściwych. Amen, alleluja. Powstańmy.